Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL Michał K. usłyszał zarzut prania brudnych pieniędzy w celu osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej.
Adwokat został zatrzymany w środę w Szczecinie przez CBŚP. Zatrzymanie Michała K. jest związane ze śledztwem dotyczącym wyłudzeń VAT na wielką skalę.
Grupa przestępcza miała wprowadzać do obrotu w naszym kraju paliwa bez płacenia podatku VAT. Skarb państwa mógł stracić nawet 700 milionów złotych.
Na konto kancelarii Michała K. trafiło blisko 2,5 miliona złotych od firmy powiązanej z mafią paliwową. Pieniądze miał on traktować jako depozyt adwokatowy.
Kancelaria, której partnerem jest Michał K., ocenia, że jego zatrzymanie ma charakter polityczny.
Poseł PiS-u Tadeusz Cymański uważa jednak, że takie tłumaczenie nie jest na miejscu. Jednocześnie polityk nie chce przedwcześnie osądzać byłego wiceministra.
Mówienie, że to jest pic na wodę, fotomontaż, podpolityczna rzecz, to jest stare, wytarte, już wyświechtane. Uważam i apeluję, zachęcam, żeby poważnie traktować sprawy. Jeżeli zatrzymano, widać, były ku temu podstawy. Ale co do winy i skazania, to jest droga jeszcze daleka. To przykra sprawa. Rzuca się cieniem na osobę zatrzymanego, tak? Skądinąd osobę znaną, szanowaną, będącą, mają ważne funkcje, wykładowca, były wiceminister, doradca i tak dalej, i tak dalej. Ale nie ulegam pokusie, przepraszam, żerowania na tym ponad miarę.
Według prokuratury adwokat miał podejmować działania mogące udaremnić lub utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków, które trafiły na konto kancelarii.
Michałowi K. grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
Senat debatował w czwartek nad dwoma ustawami dotyczącymi osób niepełnosprawnych. Obie uchwalił w środę Sejm. Projekty powstały w odpowiedzi na postulaty osób protestujących w Sejmie.
Zgodnie z rządową propozycją renta socjalna wzrośnie z 865 zł do blisko 1030. Regulacja ma wejść w życie 1 września 2018 roku z mocą od 1 czerwca.
Senator Antoni Szymański z PiS-u podczas debaty powiedział, że obecna podwyżka renty socjalnej nie jest pierwszą podjętą przez rząd Zjednoczonej Prawicy.
Ona została podwyższona znacząco w roku ubiegłym, a także w roku bieżącym. A teraz mamy do czynienia z kolejnym podwyższeniem i wyrównaniem jej do minimalnej emerytury, czyli do ponad 1000 zł. Mam świadomość oczywiście, że kwoty nie są oszałamiające, ale wskazuje na to, że robiliśmy tutaj pewne rzeczy bez protestu.
Następnie Senat zajął się projektem dotyczącym wsparcia osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Przewiduje on m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych oraz limitów finansowania przez NFZ świadczeń rehabilitacyjnych. Rozwiązania mają przynieść rodzinom z osobami niepełnosprawnymi oszczędności w wysokości 520 zł miesięcznie.
Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, którzy protestują w Sejmie, chcą, by kwota 500 zł była im przekazywana w formie pieniężnej, a nie rzeczowej.
Trwający od 18 kwietnia protest ma być kontynuowany do skutku.
Komisja śledcza do spraw Amber Gold postanowiła wezwać na przesłuchanie 13 świadków związanych z Ministerstwem Finansów i służbami skarbowymi.
Członkowie komisji śledczej badającej aferę ustalili na posiedzeniu zamkniętym nową listę świadków, którzy złożą zeznania w czerwcu i lipcu.
Wśród nich jest m.in. były wicepremier i szef resortu finansów Jacek Rostowski oraz były generalny inspektor informacji finansowej Andrzej Parafianowicz. Wezwani zostali również pracownicy administracji skarbowej.
Prawdopodobnie we wrześniu zeznania złoży też były premier Donald Tusk. Wiceszef Sejmowej Komisji Śledczej, poseł Jarosław Krajewski, pytany o byłego szefa rządu, powiedział, że jest on naturalnym kandydatem do przesłuchania.
Od samego początku mówiliśmy, że oczywiście wyjaśnianie afery Amber Gold musi być zakończone przesłuchaniem byłego premiera Tuska z tego powodu, że miał ogromne możliwości przecięcia przestępczej działalności Amber Gold. i będziemy pytać, czy z tych uprawnień korzysta.
Obecnie komisja kończy przesłuchania przedstawicieli służb, między innymi funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy pracowali przy sprawie Amber Gold.
W wyniku działalności piramidy finansowej oszukanych zostało niemal 19 tysięcy osób. Stracili oni 851 milionów złotych.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego przedstawiła w parlamencie informację o problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału w 2016 roku. Julia Przyłębska najpierw zabrała głos w Senacie, a później na sali plenarnej Sejmu.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego podkreśliła, że rok 2016 był rokiem licznych zmian przepisów ustawowych dotyczących Trybunału.
Do problemów tego organu władzy sądowniczej w tamtym czasie Julia Przyłębska zaliczyła m.in. działalność ówczesnego prezesa Trybunału Andrzeja Rzeplińskiego.
Trybunał Konstytucyjny składa się, jak Państwo wiedzą, z 15 sędziów, tak stanowi Konstytucja. Był jednak czas w Trybunale, kiedy jego prezes uważał inaczej i przyznał sobie nieznaną Konstytucji i ustawą kompetencje do decydowania, kto i kiedy jest sędzią. 2 grudnia 2015 Sejm 8 kadencji podjął uchwały o wyborze 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 3 i 9 grudnia 2015 prawidłowo wybrani sędziowie złożyli ślubowanie wobec prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 3 i 9 grudnia sędziowie ci stawili się w Trybunale, aby podjąć obowiązki sędziego. Pan prezes Andrzej Rzepliński nie dopuścił sędziów do wykonywania ich obowiązków, co było ewenementem w historii państwa prawa, albowiem prezes Trybunału Konstytucyjnego przyznał sobie kompetencje nieznane zarówno Konstytucji, jak i ustawie.
Julia Przyłębska, mówiąc o problemach Trybunału Konstytucyjnego, podkreślała też, że jest on sądem prawa, a nie sądem faktów. Dokonuje oceny abstrakcyjnej norm prawa, a nie oceny stosowania tego prawa, zwracała uwagę.
Informacja przedstawiona przez Julię Przyłębską została zatwierdzona większością głosów przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego 8 listopada 2017 roku.
Kandydatura wiceministra energii Michała Kurtyki na przewodniczącego szczytu klimatycznego w Katowicach została zaakceptowana przez ONZ. Poinformowała o tym Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródło zbliżone do rządu.
Wcześniej tzw. Grupa Wschodnioeuropejska Narodów Zjednoczonych nominowała na przewodniczącego szczytu ówczesnego ministra środowiska profesora Jana Szyszko. W styczniu został on odwołany ze składu rządu.
W kwietniu w rozporządzeniu rząd wskazał Michała Kurtykę na polskiego kandydata na stanowisko przewodniczącego szczytu.
W związku z tym, jak poinformowało źródło PAP, MSZ wysłało do Sekretariatu Konwencji Klimatycznej ONZ specjalną notę na ten temat.
Zostało to zaakceptowane przez sekretarz wykonawczą Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Patricię Espinozę. Taką samą informację przekazaliśmy Grupie Wschodnioeuropejskiej, dodało źródło.
Były minister środowiska profesor Jan Szyszko w rozmowie z naszą redakcją przyznał, że nie znał wcześniej tej decyzji.
Sprawdzę tą informację, ile wszystko jest zgodnie z procedurami. Złożę gratulacje panu Kurtyce, jak również podziękuję za współpracę państwom Grupy Wschodnioeuropejskiej, które mnie wysunęły na to stanowisko, czyli prezydenta 24. konferencji stron konwencji klimatycznej.
Michał Kurtyka ma objąć przewodnictwo 3 grudnia, pierwszego dnia konferencji klimatycznej ONZ w Katowicach. Tak zwany COP to doroczna globalna konferencja klimatyczna, która gromadzi przedstawicieli ponad 190 państw świata.
Polska po raz trzeci będzie gospodarzem tej konferencji. Podczas niej planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego porozumienie paryskie.
Potrzebna jest jak największa spójność w Grupie Wyszehradzkiej, tylko działając wspólnie, będziemy liczyć się w innych gremiach międzynarodowych, takich jak Unia Europejska, powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Czech Miloszem Zemanem.
Czeski przywódca przybył z oficjalną wizytą do Warszawy. Na wspólnej konferencji prezydenci Polski i Czech podkreślili znaczenie bardzo dobrych relacji między oboma krajami.
Wyrazili nadzieję na rozwój współpracy gospodarczej w sektorze przemysłu samochodowego oraz zbrojeniowego.
Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego zwrócił uwagę, że po Niemczech Czechy są drugim największym celem polskiego eksportu. Polsko-czeskie obroty handlowe w ubiegłym roku po raz pierwszy przekroczyły 20 miliardów euro.
Rozmowy dotyczyły też bezpieczeństwa w kontekście lipcowego szczytu NATO, przyszłości Unii Europejskiej i współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
Zgadzamy się ze sobą, że potrzebna nam jest w ramach Wspólnoty Wyszehradzkiej jak największa spójność w działaniu, bo tylko działając wspólnie i prezentując jednolite stanowisko, będziemy rzeczywiście liczyć się także i w innych gremiach, takim chociażby jak Forum Unii Europejskiej, gdzie w całym szeregu zagadnień Grupa Wyszehradzka jest razem. Państwa naszej części Europy wspierają się tutaj wzajemnie i to jest właśnie efekt naszej wspólnej pracy w ramach WIFOR. Rozmawialiśmy o tym, że szczyt prezydencki wyszehradzki w październiku będzie miał istotne znaczenie, będzie miał także istotne znaczenie w przedmiocie właśnie naszej polityki w Unii Europejskiej i wobec Unii Europejskiej.
Polska i Czechy będą też na forum Unii Europejskiej czyniły starania, aby polityka spójności mogła być dalej realizowana w jak największym stopniu, oświadczył prezydent Andrzej Duda.
Czeski przywódca spotkał się także z premierem Mateuszem Morawieckim oraz marszałkami Sejmu i Senatu.
Podpisanie przez prezydenta Donalda Trumpa tzw. ustawy 447 to potencjalnie poważne zagrożenie dla Polski, ocenia wiceprezes partii Porozumienie Zbigniew Gryglas.
Ustawa budzi kontrowersje w Polsce.
Ustawa o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono, dotyczy restytucji mienia ofiar Holokaustu. Jak poinformował Biały Dom, ustawa wymaga sprawozdania z działań niektórych krajów w odniesieniu do rozporządzania majątkiem z czasów Holokaustu. Obawy Polski dotyczą tego, czy przepisy nie staną się drogą dochodzenia przez Żydów majątku, który obecnie zgodnie z polskim prawem jest własnością Skarbu Państwa. MSZ zaprzecza, jakoby istniało takie zagrożenie. Tymczasem poseł Zbigniew Gryglas, wiceszef parlamentarnego zespołu Polska-Stany Zjednoczone, wskazuje. Ustawa 447 to efekt deklaracji podpisanej w Terezinie. Już wtedy budziła ona wątpliwości.
Ja sformułowałem nawet taką interpelację dotyczącą deklaracji w Terezinie, bo ustawa 447 bardzo mocno wiąże się z tamtą deklaracją. Wtedy w Terezinie był obecny przedstawiciel polskiego rządu i ja chcę zapytać o to, czy miał pełnomocnictwa rządu do działania w imieniu Rzeczypospolitej, bo w Terezinie padła deklaracja, że państwa dołożą starań dotyczących restytucji mienia, więc tam tak naprawdę zapadły te wyjściowe deklaracje. Ja będę tą sprawę drążył, bo dzisiaj ustawa 447 jest taką bezprecedensową regulacją, która jakkolwiek nie ma wprost przełożenia na polski system prawny, zgodzę się z tym, to jednak może w sposób taki pośredni, poprzez naciski polityczne, wywierać presję na polski rząd.
Największe zastrzeżenia budzi użycie w ustawie 447 i w deklaracji terezińskiej pojęcia własności bezspadkowej. Tłumaczy się, że podmioty żydowskie, które nie miały bezpośredniego związku z ofiarami Holokaustu, będą mogły przypisywać sobie prawo do ich mienia. Przeciwko podpisaniu ustawy przez Donalda Trumpa protestowała między innymi amerykańska Polonia. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Rodzina Radia Maryja za oceanem włącza się w obronę pomnika Katyńskiego w Jersey City. Słuchacze naszej rozgłośni znaleźli się wśród osób i organizacji, które stworzyły Komitet Obrony Pomnika.
W jego składzie są m.in. członkowie Komitetu Pomnika Masakry w Lasku Katyńskim, Kongresu Polonii Amerykańskiej, Koalicji Amerykańskiej Polonii, Komitetu Upamiętnienia Katastrofy w Smoleńsku czy Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej.
Nowa organizacja sprzeciwia się usunięciu pomnika Katyńskiego z obecnej lokalizacji, ponieważ burmistrz Jersey City, Steven Follop, odmówił kontaktów z Polonią. Podjęto działania prawne, by usunięciu pomnika zapobiec.
Dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, wskazywał, że monument powinien pozostać w dotychczasowym miejscu.
Widzimy, jak dynamiczna jest Polonia w Stanach Zjednoczonych i zdeterminowana do tego, żeby bronić tak ważnego pomnika i polskich wartości. Mam nadzieję, że ten pomnik nie zmieni swojego miejsca. Ja w tym roku składałem też pod nim kwiaty, uznałem to za obowiązek jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Początkowo wydawało mi się, że te decyzje i próby usunięcia tego pomnika wynikają z braku elementarnej wiedzy pana burmistrza Jersey City. sytuacji, ale po tym zachowaniu w stosunku do pana marszałka Karczewskiego i całym dalszym ciągu tych wydarzeń, obawiam się, że jest to szerszy problem i światopoglądu, i takich zachowań politycznych nastawionych na właśnie zysk polityczny.
Obrońcy pomnika Katyńskiego wzywają do podpisania petycji w sprawie działania burmistrza Jersey City. W sobotę i w niedzielę zaplanowane są demonstracje w obronie pomnika.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.